Dobra nowina może być głoszona na katechezach, kazaniach, wykładach. Najkrócej jednak wybrzmiewa ona w krótkim zdaniu. Jezus żyje. Mówią tak ci, którzy spotykają Go codziennie w swoim życiu i opowiadają mi o tym w każdą niedzielę o godzinie 17. Jezus żyje. Siostra Dolores Dorota Zok, zapraszam.
Sponsorem audycji jest Gniotpol Trailers, firma wyróżniona w konkursie o polski pracodawca dla rodziny.
Studnia Jakuba.
Ten piękny styczniowy wieczór. Witam się z Państwem.
Ania Staszak
i siostra Dolores Dorota Zok. Przy studni Jakuba zawsze ktoś się znajdzie. Ania wróciła do nas i bardzo dobrze, Aniu. Piękna historia, historia, której dziś warto słuchać, dlatego że mało młodych ludzi decyduje się na to, by rzeczywiście naśladować Jezusa w życiu zakonnym. Droga różna, najpierw katolickie wychowanie, tak jak to w większości rodzin naszych jest, ale potem zdarzył się pierwszy zgrzyt w liceum, odejście od Pana Boga, od sakramentów, od spowiedzi i życie całą parą, imprezowanie, najlepiej gdyby było każdego dnia. Ale po wielu takich imprezach to każdy poczuje trochę pustki. Natomiast w życiu Ani było tak, że umiera jej przyjaciel Kasper.
Zgadza się.
I tutaj pojawia się pierwsza myśl. I co dalej? Co z moim życiem? Czy takie imprezowanie może trwać długo? Ania, to były twoje pierwsze myśli i potem rekolekcje w Odnowie w Duchu Świętym. Co te rekolekcje konkretnie ci dały? Rekolekcje, gdzie sama powiedziałaś, oddałaś życie swoje Jezusowi przez serce Maryi.
Zgadza się. Znaczy się, te pierwsze dni rekolekcji, to też było moje pierwsze zderzenie w ogóle ze wspólnotą w Duchu Świętym, więc nie miałam zielonego pojęcia, na czym w ogóle to polega. Więc też to była pewna nowość dla mnie. I tam pojawiły się też takie pytania, które ja sobie stawałam. Jakie to życie jest? Po co to jest? Że jaki jest sens mojego życia? I z dnia na dzień coraz bardziej, z tygodnia na tydzień, czytanie i gdzieś tak odnajdywanie, takie ponowne w ogóle też wrócenie do modlitwy, rozważanie Słowa Bożego. Mieliśmy też na każdy dzień część Ewangelii, więc tak naprawdę na nowo odkrywanie tego Słowa Bożego, czy może nawet tak naprawdę od początku, nie na nowo, to gdzieś poruszyło i taką odkryło głęboką miłość, miłość właśnie do Pana Boga, że ja nie jestem po to tutaj na tej ziemi, żeby po prostu umrzeć i nic po mnie nie zostało. Bo takie też pytanie sobie zadałam kiedyś i jeszcze wcześniej właśnie po śmierci właśnie Kacpra. Kto przyjdzie na mój grób i kto nade mną zapłacze? Czy to będą ci znajomi imprezowi? No nie sądzę. Pomyślałam sobie, że przyjdzie tylko najbliższa może rodzina. I pomyślałam sobie, że jak bardzo człowiek może być samotny, bo też oderwanie później tak naprawdę od tego świata, porzucenie go tak całkowicie, no dość radykalnie, powiedziałam, że że po prostu nie chcę więcej tak żyć.
Czy było to trudne, to zerwanie z tym światem imprezą? Ty jako młoda dziewczyna, 23-22 lata, czy jak zareagowali twoi koledzy, kiedy koleżanki, jak powiedziałeś, no nie, ja nie chcę tak żyć.
No to były
imprezy, alkohol i inne rzeczy, o których nie mówisz i dobrze, to jest twoje życie. Czy to było trudne?
To było bardzo trudne, bo wtedy sobie uzmysłowiłam, jak bardzo jestem samotna. Jak wyciąga się telefon i przegląda się listy znajomych i myśli sobie, że no nie mam do kogo zadzwonić tak naprawdę, żeby z kimś tak po prostu porozmawiać. A ten świat dalej tak pociągał, dalej ciągnął, że znowuż przychodzi sobota
i znowuż impreza, i znowuż zaproszenie.
A ty, Ania, znowuż nie chcesz iść? Co się z tobą dzieje? Więc też pojawiły się takie konflikty ze znajomymi. Tak naprawdę z większością nie mam do tej pory już kontaktu, więc jak widać nie były to zbyt trwałe znajomości. Została tylko jeszcze jedna właśnie moja koleżanka, jeszcze z czasów liceum, i to właśnie z nią tak najbardziej gdzieś szalałyśmy. Więc to nie było łatwe doświadczenie. To uczucie samotności, naprawdę przepłakałam nie jeden dzień. Porzucenie tego wszystkiego, co wtedy było dla mnie znane, takie gdzieś już... No taki człowiek się przyzwyczaja też do tego. Myśli, że tak, coś nowego to jest coś nieznanego, a przed nowym się boję.
Celem tego zerwania z tym życiem takim imprezowym i tego, które trwało lata, takiej wolności trochę sztucznej, takiej wyimaginowanej, bo w tłumie czułaś się w sumie samotna, no ale dobry alkohol, dobre towarzystwo, szybko to ta samotność mija, zabija na jakiś czas, ona potem znowu wraca. Zrobiłaś to naprawdę dla Boga, dlatego, że podjęłaś decyzję, że chcesz być blisko Boga.
Pierwszy taki moment, taki powiedziałam sobie, że ja nie chcę po prostu tak skończyć, ja tak nie mogę, ja tak dłużej nie mogę. I to była moja taka pierwsza radykalna taka, mówię, ja tak dłużej nie mogę. Wtedy właśnie zaczął się też okres Wielkiego Postu. To był właśnie luty, kiedy Kacper zmarł. Poszłam do kościoła też po takim długim czasie na Drogę Krzyżową. No i wtedy jeszcze bardziej tak do mnie przemówiła ta miłość Boża. Miłość Chrystusa, który idzie Drogą Krzyżową. To On cierpi dlatego, że to ja go krzywdzę, że to ten krzyż, który on dźwiga, to jest ten mój grzech. I wtedy właśnie zrozumiałam, że no nie mogę dłużej tak, jeżeli ktoś tak bardzo mocno cierpi za mnie, to ja nie mogę tego, nie mogę tak dłużej.
Nie może zlekceważyć tej miłości.
Nie mogę zlekceważyć tej miłości, zgadza się.
Nawet jak to jest trudne i pozostaje ci czasem tylko po prostu... samotność.
Tak, ale wtedy też okazała się i ukazała piękno właśnie rodziny.
Mojej rodziny.
Mojej rodziny.
Która jakby cię przyjęła znowu chętnie z powrotem.
Tak, oczywiście. No moja mama, jak to mówi, to Ania, nie możesz tak normalnie, tylko tak radykalnie ze skrajności w skrajność, tutaj z imprez od razu tutaj tak radykalnie do kościoła. No ale myślę, że właśnie nawrócenie to jest właśnie zmiana myślenia o właśnie te 180 stopni, że to nie połowicznie, tylko tak już na 100%.
Nawrócenie nigdy nie jest połowiczne. To już jest tak na 100%, mówi Ania Staszak, która aż z Gdańska przyjechała do nas, to znaczy nie zupełnie z Gdańska, powiedzmy sobie szczerze. Ania wstąpiła do klasztoru kilka miesięcy temu w Raciborzu u nas. Jest z nami, jak gdyby dalej rozeznaje swoją drogę naśladowania Jezusa. Żyła różnie. Najpierw katolicka rodzina, wychowanie jak w większości nas, potem pierwszy zgrzyt odejścia od kościoła, sakramentów, spowiedzi, świętej komunii, ale wielki świat imprez, gdzie ludzie nie czują się aż tak samotni, bo jest alkohol, dobre towarzystwo i, jak mówi Ania, wiele innych rzeczy. No właśnie, ale samotność wraca, kiedy wraca codzienność. I kiedy umiera Kasper, bliski przyjaciel Ani, na raka, wtedy nad tym grobem ona sobie uświadamia, że ona tak nie chce skończyć, że chce inaczej, że chce, żeby został piękny ślad na tej ziemi właśnie przez jej życie. I tak powstaje decyzja rekolekcji, powrotu do rodziny i wstąpienia do klasztoru. Ania, te rekolekcje to był, tak jak twoja mama powiedziała, no tak radykalnie, z życia pełnego imprez idziesz do kościoła radykalnie, że tak jest właśnie nawrócenie. No właśnie, Aniu, jak myślisz, czy nawrócenie jest tak na 100% łaską, czy jakbyś określiła, co to jest nawrócenie, bo ty to przeżyłaś. Ty przeżyłaś na własnej skórze to, co to znaczy życia wielkiego, tych imprez, niezależności i takiej sztucznej wolności, no w mury klasztorne, a co to, jak to już?
Tak, no nawrócenie to jest łaska. Tego nie można swoją siłą i swoimi metodami. Bo ja w pierwszym momencie też próbowałam sama po prostu po swojemu to zrobić. Gdzieś zaczęłam biegać, tu intensywny sport. Więc gdzieś cały czas poszukiwałam tego.
Czegoś innego.
Że no jak nie to, to może to. Więc nawrócenie to jest łaska, ale to jest łaska doświadczenia miłości Bożej. I myślę, że właśnie o to wszystko się rozgrywa, o tą miłość Bożą w tym właśnie takim świecie, gdzie miłość jest taka już trochę przypudrona, taka różowa, taka słodka i taka bardzo cielesna. To tutaj jest doświadczenie tej prawdziwej miłości, ale serca. I myślę, że to jest łaska nawrócenia. Zmienia się totalnie wszystko, myślenie, sposób bycia. Tego już potem też nie można zatrzymać na sobie i tylko w sobie, bo po prostu aż roznosi człowieka, chce się więcej i więcej. Więc tak, to jest stuprocentowa łaska Pana Boga.
Kardynał Konrad Krajewski, jak był otwierany jadłodalnia tutaj w Opolu, powiedział takie piękne zdanie. Mówi, żyj tak, aby ludzie pytali cię o Boga. Żyj tak, abyś swoim stylem życia świadczył o istnieniu Boga. Tak żyj. I to będzie najpiękniejszy dowód na istnienie Boga, twoje życie. No pytanie właśnie, czy nasze życie dzisiaj jest takim świadectwem na istnienie Boga, jest znakiem Boga? Czy ludzie pytają mnie dzisiaj o Boga?
Tak, zgadza się. To myślę, że to jest autentyczność. To jest to coś, co też młodzi ludzie bardzo szybko wyczuwają w drugiej osobie. Czy ktoś udaje? Czy ktoś jest autentyczny? Mhm. Czy po prostu ktoś... po prostu nawet ich odrzuca jawnie i tak bardzo ich potępia, ich sposób myślenia, sposób ubierania. Więc myślę, że autentyczność życia wiarą, ale taką naprawdę prostą, to nie muszą być jakieś nie wiadomo jak wielkie rzeczy. To chodzi o tą autentyczność codzienności, że zrobię coś, nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że kocham. I to bardzo, bardzo jest wyczuwalne. Ja też wiem, że w tamtym momencie, kiedy pierwszy raz tak naprawdę doświadczyłam miłości Boga i mojego pierwszego nawrócenia, kiedy szłam na moją pierwszą w życiu pielgrzymkę z Gdańska na Jasną Górę, idziemy aż 16 dni.
O Jezu, to cię podziwiam. Dzisiaj to by w ogóle nie zaszło, ale kilka lat temu szłam o Polską jeszcze. Tydzień.
No, to mamy troszeczkę dłużej tylko. I wtedy też do mnie tak przemówiła, niektórzy pielgrzymi chodzą od pierwszej gdańskiej pielgrzymki. A starsi już ludzie, i dzieci, i młodzież, i oni idą. Pomimo trudności, ten ma pęcherz, temu coś ze ścięgnem się dzieje, ale oni chcą. I dla mnie to było takie też niesamowite takie doświadczenie, że tej wspólnoty, że my odpowiadamy też za siebie, że jeżeli tobie jest źle, to nieraz wystarczy dobre słowo. I autentyczność ich życia, tego świadectwa, kiedy się idzie tą pielgrzymką, też dobroci tych mieszkańców, którzy przyjmowali nas do siebie, do domu, myślę, że to przemawia bardzo mocno i niesamowicie.
Aniu, no właśnie, 16 dni modlitwy, skupienia, trudu niesamowitego, nie? Wielu ludzi spotkałaś. No to jest niesamowite świadectwo też. I to z Gdańska, który właśnie tak. Różnie się mówi o Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Ale mówię, tutaj to nie oceniamy, bo wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, nie? Niezależnie skąd pochodzimy, z jakiej części i jakie poglądy polityczne i niepolityczne mamy. To nie gra roli. Dla Kościoła to nie gra roli. Dla ludzi Kościoła to nie gra roli, ponieważ Kościół jest dla wszystkich, a Bóg jest miłością, tak jak pięknie powiedziałaś. Właśnie 16 dni, powiedziałaś, dużo ludzi szło na tą pielgrzymkę. Czego ci ludzie naprawdę szukali?
Myślę, że tego spotkania z Matką Bożą. Bo to jest niesamowite, kiedy po trudzie 16 dni, można by było dojechać tam pociągiem, samochodem, wszelką inną komunikacją, ale idzie się na pieszo. I miejscem docelowym jest właśnie ten dom samej matki. To było też takie niesamowite doświadczenie, ten ostatni dzień wejścia, ale też tych kryzysów po drodze. To też jest taki czas pokonywania siebie, że na ile ja idę samą własną siłą, to bo ja jestem tutaj już wyćwiczona, tutaj bieganie, to mi na pewno pomoże we wszystkim. No na pielgrzymce te wszystkie plany i nasze przygotowania totalnie ulegają w gruzach, bo nagle okazuje się, że gdy Pan Bóg nie da łaski, nie da siły, no to nie przejdzie się kolejnego dnia i nie dojdzie się do tego ostatecznego celu, więc to też jest taki czas zmagania ze sobą, z własnymi myślami bardzo często, kiedy idzie się już kolejny odcinek i patrzy się w asfalt tylko na dół, to naprawdę przychodzą myśli takie, że no po co to się robi, pojawiają się kryzysy, ale właśnie to jest wspólnota. To jest wspólnota, że też Pan Bóg nigdy nie posyła nikogo pojedynczo. On zawsze posyła po dwóch. Więc kiedy ja miałam słabszy dzień, to gdzieś obok brat, siostrę po prostu aż go niosło, żeby podnieść mnie i żebyśmy razem doszli do tego naszego ostatecznego celu właśnie, do domu naszej matki.
Aniu, w Twoich wypowiedziach często i te rekolekcje, i ta pielgrzymka, to wszystko wyraża się taka maryjność też. Czy Twoja duchowość jest taka maryjna? Czy to Ci pomaga w życiu? Czy duchowość ma ta różańcowa, taka prosta maryjność? Jak to się w Twoim życiu wyraża? U Ciebie jako młodej kobiety również, nie?
Tak. Znaczy się, Maryja bardzo też uczy mnie prawdziwej takiej kobiecości, by można powiedzieć. Ale też miłości matczynej, bo jak nieraz sobie myślę o Maryi, która rodzi w stajence, w takim naprawdę ubogim miejscu, można by było powiedzieć, że to nie jest dobre miejsce na narodzenie jakiegokolwiek dziecka, a co dopiero Boga, i przychodzą pasterze, to ona ich nie odtrąca. No pasterze, no zwykli ludzie, a ona ich przyjmuje i pokazuje Jezusa. Więc jest taką niesamowitą też nauczycielką na drodze, żeby nikogo nie odrzucać, żeby właśnie wszystkich przyjmować, wysłuchać, co ta druga osoba chce powiedzieć i co tak naprawdę jest w jej sercu. No ale Matka Boża też niesamowicie też pociesza w sytuacjach smutnych. W ostatnim czasie też dość mocno pojawiła się Matka Boża z Guadalupe i właśnie te słowa, że czemu ty się smucisz, to ja jestem twoją matką, że ty jesteś pod moją opieką. No i z dnia na dzień naprawdę coraz bardziej i bardziej te słowa do mnie docierają, że no ja nie jestem tutaj sama, że ja zawsze mam tą swoją mamę, która jest gdzieś blisko i kiedy jest mi źle, czy jest mi smutno, to ja mogę jej o to wszystko powiedzieć. A kiedy są radości, to ona te radości dzieli ze mną. Więc taka niesamowita bliskość Matki Bożej, myślę, że w życiu każdego człowieka jest nieodzowna. Ona jest po prostu potrzebna jak powietrze do życia.